Słuchaj, dajmy laptopa w kadr. Wszyscy mają laptopy w kadrze. To dlaczego ja mam, nie wiem, co jakiś gorszy jestem? Też mam laptopa. No dobrze. Jak to sprzedać? B2B. Najtrudniejsze ze wszystkiego. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Kolejny klient odmówił. Kolejne dwa dni mojej pracy i sześcioosobowej brygady mojej, fachowców, dojazd, koszty, czas, sprzęt. Kolejny klient mówi, no fajne, proszę pana, podoba mi się. Zastanowię się, ale dziękuję na razie. Miesięcznie robiliśmy tak cztery tego typu usługi pokazowe i po kwartale mieliśmy jednego klienta. Czyli na 12 wykonanych bezpłatnie usług testowych powstał jeden klient. Dramat. Właściciele, którzy dla nich wtedy pracowałem, no to było dawno temu, ale pracowałem, i prezesi, widzę, że zaczęli patrzeć na mnie spod łba i coraz mniej się do mnie odzywali. Czyli jakaś taka spinka zrobiła się, prawda? To się dzieje. No spinka zrobiła się u nich. Nie u mnie. A miało być tak pięknie. No i co teraz? Otóż, moja strategia sprzedaży i sposób, jaki wymyśliłem, no nie działa. Tracimy pieniądze. Czas. Efektów żadnych. Tak uważają wszyscy. No wszyscy poza mną. Według mnie wszystko działa. Tak jak miało działać. Jak zostało przemyślane i zaplanowane. Pojawia się tylko ciśnienie w głowach zarządu zamiast rozumu. Ciśnienie i presja zamiast rozumu. To zdarza się często. I jako menedżer czy doradca, konsultant, musisz to wytrzymać, musisz to wiedzieć. Jeśli oczywiście wiesz, co robisz. No tak, to jak to jest? Dobrze czy źle? 3 miesiące, 12 kosztownych pokazów i jeden nie za duży klient. Dobrze to jest, czy to jest niedobrze to jest? Czasami jest tak, że ludzie lasu nie widzą, bo im drzewa zasłaniają. To było w 2012 roku. Tworzyłem wtedy strategię dla firmy usługowej. To była branża porządkowa, usługi sprzątania. Opracowałem strategię sprzedaży, ale nie tylko teoretycznie. To było trudne, to było bardzo trudne, a przez to ciekawe. I skomplikowane zadanie, tak skomplikowane zadanie, że postanowiłem się w to zaangażować bardziej i tę strategię sam wdrożyć. Bo to ciekawa zagadka była i trudna, a więc inspirująca, interesująca. Zmierzmy się z tym. Wiadomo, rzeczy łatwe potrafi zrobić każdy, a na trudne, no, to jest ciekawe. Otóż, rynek usług porządkowych jest cholernie konkurencyjny też dziś. To było duże miasto i co najmniej 50 firm, tak strzelam, ale nie mniej, twierdzących, że robią to samo, a nawet lepiej, a na pewno taniej. Dodam, że firma ta, której ja współpracowałem z nią, działała nieźle na rynku usług sprzątania biurowców. A ja wymyśliłem sobie, postanowiłem poszerzyć jej ofertę o usługi dla firm produkcyjnych. No bo co? No bo ma być więcej, oczywiście. No to zmieniamy trochę frontu, poszerzamy. Strategia i sposób sprzedaży był dziwny. Otóż nie napisaliśmy przez rok żadnej oferty. Były pokazy usług. Robiliśmy pokazową usługę na obiekcie u klienta. Nikt, żadna firma z setek konkurencyjnych czegoś takiego nie robiła. Bo to strata czasu, jest inwestycja i tam niewiele z tego wychodzi. Klienci tam będą marudzić i powiedzą, że się zastanowią. Nie pisaliśmy ofert, ponieważ uznałem, że nie jestem w stanie pokazać tego, co potrafimy zrobić za pomocą kartki papieru czy maila. To idiotyczne jest przecież. Poza tym założyłem, że ceny będą wysokie. Wysokie wobec tego, co oferuje konkurencja pisząca oferty. No, skoro nie chcę konkurować ceną, to nie musi być tanio, może być drogo. Cena nie jest problemem i nie będziemy się nią w ogóle zajmować. Dlatego wyceniłem usługi tak, że chyba nikt w Polsce tego tak nie wyceniał w tamtym czasie. No, pozostało jeden tylko drobiazg. Trzeba było to tylko sprzedać. Zatrudnialiśmy, już ponad ta firma zatrudniała ponad 300 osób i rosła w szybkim tempie. Kontrakty stałe na biurowcach to jedno. I one były, bez problemu. Ale ja kombinowałem, jak zwiększyć skalę i rentowność, bo ta branża, umówmy się, to gówniana branża. Tam pieniędzy jest mało. No i mnie to nie opływało. Trzeba było coś zmienić. Szukaliśmy klientów oczywiście. Jednym z elementów strategii była obsługa firm produkcyjnych właśnie. Wychodziliśmy na nowy rynek i trzeba było wejść sprytnie i dobrze, aby na tym zarabiać, a nie tylko robić, pracować i męczyć się. Okej, kontrakty stałe to był jakiś dramat. Stałe sprzątanie zakładów pracy. Tu kilkadziesiąt firm konkurowało o jeden kontrakt i nauczyli klientów, że mogą sobie wybierać i marudzić i obniżać cenę w nieskończoność. Bo zawsze znajdzie się jakiś idiota, który przyjdzie i powie, że on to zrobi taniej. A więc kto tańszy, ten lepszy? No, mnie to wkurzało. W tę grę grać nie będziemy. Postanowiłem odpuścić. Nie będę z nimi konkurował o te kontrakty, bo to idiotyczne jest. I nawet jeśli zdobędziemy klientów na usługi stałe, to będziemy mieli dużo pracy i mało pieniędzy. Nie chcemy tego. A więc już wiem, czego nie robić. Ale przecież mówimy o zakładach pracy. Hale produkcyjne, magazyny. Okej, nie chcę robić codziennego sprzątania, bo to głupie. I nie chcę za takie usługi, to głupie i w ogóle za niskie pieniądze. Tak? W ogóle nie ma o co walczyć. Ale pytanie jest inne. Czy te firmy produkcyjne mają jakieś inne potrzeby? Trzeba było to sprawdzić. Okazało się, że potrzeby mnóstwo. Potrzeb, które nie są sprzątaniem codziennym. Potrzeba cały czas coś zrobić ekstra. Prace na wysokości, specjalistyczne do czyszczania i tego typu usługi zawsze są potrzebne i to mają tą specyfikę, że one są potrzebne na wczoraj. Okej, czy moja konkurencja jest w stanie to robić? No, zbadaliśmy. Nie. Nie jest w stanie, bo są tani. Zatrudniają starszych, schorowanych ludzi, aby wykonywali proste prace codzienne, ale skomplikowanych nie zrobią. Czy te firmy potrafią to robić w ogóle? No niby tak twierdzą, ale aby wykonać coś ekstra, coś niezaplanowanego, klienci muszą czekać kilka dni, a nawet kilka tygodni, bo oni nie mają takich zasobów ludzkich. Mają rencistów i emerytów. A tak jak powiedziałem, potrzeby specjalistyczne pojawiają się nagle i to trzeba robić koniecznie już, teraz, na wczoraj, szybko. Chciałem kompleksowo obsługiwać firmy produkcyjne, ale nie mogłem im tego wytłumaczyć, bo byłem za drogi. Jeśli mówiłem o kompleksowej obsłudze ze sprzątaniem codziennym, wtedy było za drogo. Dlaczego? Bo konkurencja też to mówiła i była znacznie tańsza. Tylko, że oni tylko to mówili. Wyobraziłem sobie, jakie i ile potrzeb mogą mieć takie firmy. Jedna to po prostu codzienne utrzymanie czystości, ale w takich firmach cały czas będzie pojawiać się coś dodatkowego. Praca na wysokości, specjalistyczne jakieś historie, mycie okien, elewacji, mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, a firmy nastawione na tanie sprzątanie, codzienne, za pomocą emerytów i rencistów, nie są gotowe, aby szybko reagować na te potrzeby właśnie. Ja mogę, bo mam tylko dwie brygady zawodowców. Ale jak powiedzieć klientom, jak to sprzedać? Okej. Tak sobie zdefiniowaliśmy rynek, czyli już mamy rynek. Totalnie nieoczywisty, ale jest. I pomimo olbrzymiej konkurencji, w zasadzie konkurencji nie ma, jeśli spojrzymy na to inaczej z innej strony. Kazałem zbudować dwa zespoły młodych ludzi. Wszystkie uprawnienia, jakie były potrzebne, na pracę na wysokości, na obsługę maszyn, jak i specjalistycznych, silnie wykwalifikowani młodzi ludzie. Kazałem ich szkolić, testować. Czy potrafią szybko i sprawnie pracować? Dwa zespoły po cztery osoby to również dwa samochody dostawcze, ze sprzętem wartym po 200 tysięcy na każdym, na jedną ekipę. No to trochę wydałem pieniędzy, nie? W sumie to dwie drużyny komandosów. Fajne, prawda? Sporo pieniędzy wydaliśmy i dupa zbita. Minął kwartał i pozyskaliśmy jednego klienta. Nie pisaliśmy ofert, bo niby jak mam na papierze pokazać to, co chcę i mogę dla tych klientów moich robić. Postanowiłem, że będziemy robić pokazy. Usług, które chcemy sprzedawać. No, wydaje się to głupkowate, prawda? To pokażę ci, jak to wyszło. No, na początku nic nie wychodziło, pozornie. Traciliśmy całe dnie. Pracownicy, sprzęt, maszyny, ja na pokazach. No i na przykład w firmie takiej Bosch, to mogę powiedzieć, w potężnym zakładzie produkcyjnym, pokazaliśmy, jak doczyścić i zabezpieczać posadzki, aby się udał. Pokaz się udał, bo wszystko wyszło świetnie. Dyrektor nawet przyszedł, widział stosowane preparaty i technologie, jak to w ogóle robiliśmy, i widział efekt. I był zajebisty efekt. Był. ale zdecydował, że to samo będzie robić ta firma, jego firma, która tam sprząta. I pokazał im wszystko to, co myśmy zrobili za darmo. Co my zrobiliśmy? Zostaliśmy na lodzie. Nie udało się. I tak cały czas. Non-stop. Pokazy wychodziły, to znaczy wychodziły, ale klienci w zdecydowanej większości nie brali naszych usług, nie pisaliśmy umów. No tragedia. Do czego to doprowadziło? Do czego doprowadził mój idiotyczny pomysł, idiotyczna metoda sprzedaży? Otóż tak. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Po 9 miesiącach mieliśmy 8 kontraktów. I teraz popatrz. Przez 3 kwartały wykonaliśmy prawie 40 pokazów. I one przekształciły się na tylko 8 kontraktów. To dobrze czy źle? No tak, tylko te 8 kontraktów było tak rentownych, że nikt nie wierzył, że można za tyle sprzedawać usługi porządkowe. Mieliśmy 8 kontraktów plus cały czas dzwoniący telefon, że jacyś klienci coś chcą nagle, na wczoraj. I nie pytają o cenę. Raczej pytają tylko, czy jesteśmy w stanie zrobić to przez weekend albo w ciągu 4 dni najbliższych. Mieliśmy już wtedy 3 brygady. Trzeba było dokupić sprzętu, jeszcze jeden samochód, dotrudnić ludzi. Rozumiesz, już to się stało? Założyłem jedno. Muszę pokazać, jak pracujemy i nie ma innego sposobu na to w tej branży i w wielu innych branżach, jak to, żeby klienci doświadczyli różnicy. Nie napiszesz tego na papierze. Dlatego pokazy. Robiliśmy fragmenty trudnych do wyczyszczenia powierzchni i robiliśmy to sprawnie. Świetnymi, wyszkolonymi ludźmi, nowym sprzętem. Robiliśmy to kilka razy szybciej niż konkurencja i potrafiliśmy działać prawie z dnia na dzień, tak powiem. Dlatego musiało to chwilę potrwać. Dokładnie 4 miesiące. Bez sensownych pokazów. Tak myśleli właściciele i kłócili się ze mną. Ponieważ ja nie zakładałem, że w trakcie pokazu klienci od razu klękną przed nami, mówiąc: tak, chcemy was, prosimy. Pokazy były tylko po to, aby zobaczyli różnicę, potężną różnicę, za którą warto zapłacić. Czyli pokazywaliśmy wartość i o to chodziło. Trzeba było zrobić to perfekcyjnie i trzeba było pokazać wartość i poczekać. Aż za chwilę to była kwestia kiedy. Nie czy, tylko kiedy. Pojawi się jakaś pilna potrzeba. Poczekać, aż inne firmy powiedzą, że no za 2 tygodnie, za 3 to zrobią albo pomyślimy. Poczekać, aż zadzwonią do nas i nas zapytają. A co od nas usłyszą? Okej, jutro wchodzimy. I nie w tydzień, tylko w 2-3 dni zrobimy całość. Bo mieliśmy świetnych ludzi i świetny sprzęt i przygotowaliśmy się na to, czego inni robić nie potrafią, a mówią, bo pracują na stałych, powtarzalnych, nisko opłacanych kontraktach przy użyciu taniej siły roboczej, przy użyciu emerytów i rencistów. Po 9 miesiącach mieliśmy 8 kontraktów na 40 przeprowadzonych pokazów. Mieliśmy 8 kontraktów i nie chcieliśmy więcej, bo poza nimi cały czas dzwonił telefon z próbami. Niczego nie sprzedawaliśmy. Myśmy tylko pozwolili kupić to, czego nie spodziewali się otrzymać klienci. Bo czy rzeczywiście zakłady produkcyjne chcą tanio? Czy powiedzmy fabryka Boscha, która ma problem z posadzką na halach produkcyjnych, bo jest czarna, tłusta i nie ma jak jej domyć, bo firma ich obsługująca codziennie jeździ maszynami i myje, ale to jest mycie codzienne. Kurz zbierają tylko. Żeby doczyścić, trzeba innego sprzętu, innych ludzi, innych technologii. Najważniejsze, trzeba wyłączyć część zakładu produkcyjnego. To jest koszt. No, a wyłączenie to jest niemożliwe, jeśli robisz to długo. No, chyba że ktoś wpadnie nocą, wyłączy na kilka godzin fragment 1000 m2, potem kolejne 1000 i tak halę Boscha można doczyścić w 3 noce. Nie przeszkadzając w produkcji. Ludzie z Boscha widzieli pokaz. Było fajnie. Widzieli, jak to robimy, jaką chemią, jakim sprzętem, jaką technologią. Zobaczyli i kazali zrobić to firmie, która ich obsługiwała. A firma ta nie była w stanie tego zrobić. Oni nie rozumieli w ogóle, o co tu chodzi, bo byli tani. Nie miała ludzi, nie wiedziała jak, nie miała w ogóle organizacji do tego, bo byli przygotowani tylko na codzienne, proste usługi wykonywane za pomocą emerytów i rencistów, bo ma być tanio. No jeśli uwierzysz w to, że klienci chcą tanio, to nic innego nie przyjdzie ci do głowy. Jeśli będziesz wierzył w klientom, to co ci mówią, nie trzeba wierzyć, tylko trzeba wiedzieć, co oni mogą chcieć jeszcze, czego ci nie powiedzą. Po pokazie w Boschu nieudanym, według właścicieli firmy, z którą popracowałem. Za kilka tygodni oczywiście, że ktoś zadzwonił i powiedział, że mają wizytację, cholera, jakąś certyfikację mają i mają, i że cholera jest problem, no bo to trzeba szybko, panie. No i odpowiedzieliśmy im oczywiście, że jesteśmy gotowi, termin, jedziemy. I kurwa, byliśmy gotowi, czekaliśmy na to, bo zainwestowaliśmy w coś, czego nie ma cała konkurencja. I tak, po tych 9 miesiącach ten dział generował około 500 000 przychodu miesięcznie. Od zera. Kosztów mieliśmy operacyjnych mniej niż połowę. Miesięcznie. Warto było zainwestować prawie 1 000 000? 3 samochody, sprzęt, ludzi. Przecież to się zwróciło po kilku miesiącach. A działało latami. I nie było konkurencji w tym czasie, w tym mieście. Żadnego problemu z cenami. A pracy tyle, że musieliśmy hamować rozwój, bo za szybki spowodowałby utratę jakości. A trzeba było dbać o jakość, by móc sprzedawać to drogo. Na przykład olbrzymia stolarnia produkująca dla IKEA meble ogrodowe. Kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, pod sufitem instalacje, rury, jakieś wyciągi, kanały z kablami. I to wszystko w kurzu, w pyle drewnianym, który jest jaki? Łatwopalny. Zadaliśmy pytanie, jak oni to usuwają? No i tutaj kierownik powiedział nam, że jacyś alpiniści wiszą na linach, stoją na podnośnikach i odkurzają to cały czas, przeszkadzając im w pracy. Co chwila coś, panie, się dzieje. Powiedziałem im, że okej, słuchajcie, nie mam pomysłu, ale dajcie mi chwilę czasu, wrócę z czymś do was. Pojechałem do pewnego dystrybutora odkurzaczy przemysłowych, potężnych maszyn, takich, wiecie, wielkości człowieka. I siedzieliśmy tam kilka dni. Aż skonstruowaliśmy wspólnie urządzenie, które obsługuje jeden człowiek. Mając 6-metrową tyczkę ze specjalną szczotką na końcu, zrobioną ze szczotek do kibli. Idealne były. Jeden facet, stojąc na ziemi, odkurza zakamarki rur pod sufitem, bez podnośników, bez alpinistów, robiąc to 20 razy szybciej. Nie przeszkadzając w pracy zakładu w ogóle. Po prostu chodzi sobie z długą tyczką, ze szczotki od kibla na końcu i z sawką na końcu, ciągnąc po ziemi olbrzymi odkurzacz przemysłowy. A zakład działa normalnie. Pokazaliśmy im to i powiedziałem, żeby przyszli na halę, to że im coś pokażę. Nie będę mówił co, ale chodźcie, pokażemy wam coś. I w ciągu 30 minut jeden nasz pracownik odkurzył powierzchnię rur, którą inni robili w trakcie 4 godzin, przeszkadzając w pracy pracownikom zakładu. I robiły to 3 osoby, no bo wisieli podnośniki, jakieś dziwne historie. Podpisaliśmy z nimi umowę i mój zespół raz w tygodniu wpadał na te hale, 3 ekipy, 2-osobowe, w ciągu jednej zmiany załatwiały sprawę. A płacili tyle, ile myśmy chcieli. Barany z firmy, ich obsługującej, stali z wytrzeszczem. Potem okazało się podobno, że szukali gdzieś w internecie, cholera wie gdzie, gdzie by tu kupić takie urządzenia specjalne. No nie kupili, bo ich nie było wtedy. A myśmy zrobili je ze szczotek do kibli, rur od odkurzaczy i aluminiowych, leciutkich tyczek, które normalnie, pierwotnie służyły do mycia okien ludziom, którzy myją okna. W ten sposób pozyskaliśmy kontrakt na całą halę, na wszystko. Bo robiliśmy inaczej, sprawnie, szybko i drogo, ale czy to na pewno jest drogo? Co to znaczy drogo? Czy firmy tego typu jak producent mebli dla IKEA rzeczywiście widzą różnicę w zapłacie 6 tysięcy czy 14-15 tysięcy? Przecież oni obracają setkami milionów. Kilka tysięcy złotych może robić różnicę dla mnie, dla ciebie, dla tutaj, dla tych co tam, o dla ciebie, dla naszego Stevena Spielberga, który nagrywa. Ale nie dla producenta, który obraca setkami milionów. W firmie, której koszty idą w miliony miesięcznie, co zyskują dzięki temu, że zapłacą trochę więcej? Jakim to się dzieje kosztem? No niewielkim, w ich skali. Trzeba tylko pokazać, że warto. B2B to najtrudniejszy kawałek chleba. Najtrudniejszy obszar pracy handlowca to studia wyższe, to doktoraty handlowe. Mek z pokazami to był marketing naszej firmy. Cała robota polegała tylko na tym, aby pokazy oglądali właściwi ludzie. No i tu był problem. Robiliśmy pokazy, ale tylko w firmach, które wcześniej oceniliśmy jako dobre dla nas. Dobra skala, duża komplikacja, dużo ludzi, dużo problemów. To trzeba było wiedzieć wcześniej. Duża skala, duże pieniądze i duże problemy. I na pokazie musiał być ktoś ważny. Musiał być ktoś ważny, aby nie było tam wewnątrz po pokazie tak zwanego efektu głuchego telefonu, że ktoś komuś coś powie, przekaże, a to na końcu wyjdzie, że to w ogóle co innego robili. W tym był tylko problem. Reszta zadziała się sama. Trzeba było tylko trochę czasu, aby ci ludzie dojrzeli. Aby zdarzyła się ważna rzecz u nich w firmie i wiedzieli, gdzie trzeba zadzwonić, gdzie ktoś to zrobi. No, do tego jeszcze potrzebny był perfekcyjnie pokazany, wykonany pokaz. Taki spektakl troszeczkę sprzedażowy. A więc nie wychodzi. Tracimy pieniądze. Mamy koszty bez sensu. No tak. Ale to jest właśnie część przemyślanej strategii. To była część przemyślanej strategii. Aby mieć klientów, którzy nie marudzą o cenie, tylko grzecznie pytają, czy znajdziemy czas. Pytają nas, nie innych, bo od innych wymagają tylko niskiej ceny. To świetny przykład i to totalnie prawdziwy. Sam brałem w tym udział, sam te pokazy robiłem, to było 12-13 lat temu, bo było to tak ciekawe, tak trudne, tak oryginalne, że po prostu sam się tym zajarałem. Brałem w tym udział, bo mówię, kurde, zrobię to, bo to jest, zmierzmy się z czymś trudnym. Po prostu uwielbiam to. Super zabawa była z rozwiązaniem zagadki handlowej. I to dziś w firmie, którą prowadzę, jara nas najbardziej. Jak wszyscy mówią, że się nie da, to jest właśnie najciekawsze. Ten mechanizm sprzedaż przez doświadczenie robiliśmy wielokrotnie i wdrażamy cały czas w wielu firmach, w wielu branżach na różne sposoby. Na przykład firma dystrybuująca narzędzia. No to samo, takie narzędzia. No. Zamiast opowiadać klientom, jacy jesteśmy genialni z tymi narzędziami naszymi, zmieniliśmy zadania handlowców. Mają zbierać informacje tylko o kosztach, o problemach, o konkurencji i ustawiać testy naszych narzędzi w konkretnych firmach. Ale nie od razu, dopiero wtedy, kiedy pozyskają wszystkie informacje, aby test wyszedł dobrze, aby wiedzieć, co zrobić, jak, gdzie robić, a gdzie nie. I testowali narzędzia kilka dni z klientami nasi handlowcy. Najczęściej okazywało się, że droższe narzędzia są tańsze w dłuższej perspektywie. Nie mogli sprzedać normalnie, to zaczęliśmy sprzedawać nienormalnie. Zamiast mówić, że mamy renomowane, świetne narzędzia, które opłaca się kupić, proszę pana, przecież ja mówię, że się opłaca, no to pan mnie słucha, to pan to rozumie, tak? Nieprawda. Mówili tak, hej, pokażę panu, jak kupując droższe narzędzia, wydacie mniej pieniędzy w trakcie kwartału czy roku. I pokażę wam to, ja to udowodnię. Zróbmy test, panowie. Tak mówili do nich, mniej więcej. I zaczęli pokazywać, pozyskiwać klientów, do których handlowcy jeździli wcześniej i pisali im setki ofert, jakieś makulaturę dostarczali im cały czas, które nikt nie czyta. Czasami nawet dawali narzędzia na testy wcześniej, ale nic z tego nie wynikało. Bo dawali narzędzia na tydzień, zamiast być tam tydzień i testować z nimi. Wtedy masz pełną kontrolę całego procesu. Przypilnujesz tego. Aby zrozumieli to, co chcesz, żeby zrozumieli i żeby zobaczyli to, co ty chcesz zobaczyć. Żeby oni zobaczyli. Nie udawało się, bo dawali narzędzia, nie będąc pewnym, że to zadziała. Nie zbierali informacji też. Działali w ciemno. A dziś już tak nie można. Bo łatwo już było. Nazywam to sprzedaż przez doświadczenie. To tak działa. Tak działa na przykład moda. Musisz doświadczyć nowego garnituru, koszuli. Tak działa automotive. Musisz się przejechać, aby doświadczyć. To dlaczego w B2B ma działać inaczej? Ma to nie działać? W wielu branżach jest to możliwe i może być jedynym sposobem, który może zadziałać, jeśli dobrze przeprowadzisz proces i przygotujesz się do tego. I dobrze wytypujesz klientów. I potraktujesz to jako swoje narzędzie marketingowe, cholernie skuteczne, zamiast sponsorowania Google'a i Facebooka i wydawania tam pieniędzy, które może wrócą, a może nie. A na pewno i Google i Facebook cieszy się swoich błędów. To jest jak precyzyjny strzał snajpera. Inaczej się dziś nie da. Powtarzam, łatwo już było. No dobrze, jeśli uważasz, że coś nie tak z twoją sprzedażą B2B, sprzedażą do firm, to napisz na biuromałpa.kalski.com.pl. Być może właśnie sprzedaż przez doświadczenie będzie idealnym rozwiązaniem. Tylko pamiętaj, to nie jest proste. Żeby było skuteczne, musisz pokazywać właściwym osobom we właściwym czasie, we właściwym miejscu, właściwym firmom, które tego rzeczywiście potrzebują. I musisz to najpierw ocenić i określić. Musisz to wiedzieć. Nie badać na miejscu. Tu trzeba działać jak snajper, zamiast szaleńca z karabinem maszynowym strzelającym wszędzie setkami kul. Snajper to jest jeden strzał, to jest one shot. Przygotowany, precyzyjny i skuteczny. Musisz być pewien, że to zadziała. Czyli musisz najpierw zebrać wszelkie możliwe informacje i wiedzieć, że to wyjdzie. Dalej to tylko kwestia organizacji i spektaklu sprzedażowego. Więc jeśli twoi handlowcy nie sprzedają, to może przestań im, każ im przestać sprzedawać i niech zbierają informacje po to, żeby zrobić coś innego za chwilę u klienta, którego chcesz pozyskać. Na przykład B2B to najtrudniejszy front, tak to nazwę, sprzedażowy. I żeby tu odnosić sukcesy, musisz podchodzić do sprawy kreatywnie, mądrze i skutecznie. A najlepiej, jeśli wszyscy robią tak, jak robili od dawna, czyli normalnie, to znajdź sposób na nienormalność. Zapewniam, to są najlepsze sposoby. Te wszystkie nienormalne. Podsumowując, pozornie traciliśmy czas na początku i pieniądze przez kilka miesięcy bez efektów. Dramat. Prezesi mieli presję i ciśnienie, bo jakoś tak nie czuli tego. Ale wiedzieliśmy, co robimy i do czego nas to doprowadzi. Bo pewne rzeczy można przewidzieć, nie trzeba być Nostradamusem. A czy nie jest dramatem sponsorowanie Google'a i Facebooka, licząc, że samo się załatwi? Czy to jest mądre? Przemyśl sam i odpowiedz sobie na to pytanie. A jeśli masz inne zdanie, to świetnie. Napisz w komentarzu. Chętnie podyskutujemy, posprzeczamy się. I nawet posprzeczamy się nawet, bo to też jest inspirujące, też jest fajne. Można się fajnie sprzeczać i nic to nie zmienia. No dobrze. Jeśli zaciekawił Cię ten podcast, to daj suba. Będą kolejne o sprzedaży B2B. Praktyczne odpowiedzi, jak to sprzedać. Dobrego dnia.